Czytamy z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 19, wiersze od 11 poprzez rozdział 20. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska płoczniem wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów, trupy mocarzy, trupy koni i tych, co im dosiadają, trupy wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestię i królów ziemi i wojska ich, zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich dosyta. Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat, i wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego. I tych, którzy pokłonu nie oddali bestii, ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoła, ani na rękę. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat.
Od wielu lat, kiedy jeszcze prowadziłem tak zwane obozy biblijne, na ogół dla studentów, później był przerywnik zdrowotny zaplanowany przez Boga. Rozpoczęli się przez 9 lat katecheci. Znowu przerywnik zdrowotny zaplanowany przez Boga. Uczestniczy tych spotkań raz po raz byli świadkami, że ja wręczam jakieś tam makiety takie, wykresy, że Pismo Święte nie jest dla mnie stogiem siana do zjedzenia przez Boże krówki. Tylko Pismo Święte to jest jakaś mistrzowska architektura, że natchnienie Boże jest także w kompozycji. Oczywiście ode mnie oczekiwania były na ogół takie, że skomentuj tę perykopę, ten fragment, ewentualnie tę księgę i daj nam smaczną bułeczkę grahamka. I wtedy, kiedy tego, że tak powiem, teksty święte żądały, tak robiłem. Ale bywało tak, że przynosiłem jakiś wykres magiczny z świeczniki, nieświeczniki, różne połączenia. Mam u siebie całą półkę tych różnych rzeczy. No i wtedy tak nawet bliscy mi znajomi przypływy szczerości mówili mnie tak, ale ja nic z tego nie rozumiem. Tych twoich wykresów, map. Kłopot w tym, że ja musiałem to wewnętrznie robić. Musiałem to robić. I tak jest po dziś dzień. Takie zwierzania się. Katecheci, na ogół magistrzy teologii, odkładali to na półki, popatrzywszy na to, ale coś nie coś tam z tych spotkań brali. Do czego zmierzam? Dlaczego ja z uporem maniaka to robiłem, a dzisiaj popatrzycie w internecie, niektórzy mają już wydrukowane to, kolejny schemat dotyczący Ewangelii Łukasza, jak należy czytać tak zwanej wielkiej skrutacji Łukasza, czyli że Łukasz był zwiastowany w Starym Testamencie, zwiastowany, wreszcie przez Fiat Maryi zaistniała najważniejsza data w historii naszego grobu. Bóg stanął po stronie człowieka. No i złu samemu piekłu nogi się ugięły, bo Bóg stanął po stronie biedy, nędzy człowieka. No i z kolei Apokalipsa powie, na ile byście zrozumieli księgi, które obiecywały Łukasza, a Łukasz niósł ważną rzecz, mianowicie to mało uwolni człowieka od złego ducha, jeszcze trzeba go wypełnić dobrym duchem. W związku z tym drogi Ducha Świętego do naszych wnętrz. I Apokalipsa z kolei powie, no dzieci kochane, źleście odrobiły lekcje, kiepsko. I to wszystko na tych schematach jest ujawnione, no ale nie dziwię się, że ogół mi mówi po pewnym czasie, leży u mnie na półce, jak potrzebujesz, to ci tam dam do. Do czego zmierzam? Otóż ten tekst, który dzisiaj przeczytaliśmy z Apokalipsy, zapowiada epokę Ducha Świętego, który wiedzie na białym koniu, i Duch Święty siebie charakteryzuje, jego imię Słowo Boże. To znaczy, że w epoce Ducha Świętego, którą my z wolna wkraczamy, będzie pełnia znajomości Pisma Świętego. Pełnia znajomości Pisma. Inne wyrażenie to jest miecz wyszedł z jego ust. Miecz Słowa Bożego. Jeżeli ta epoka, ku której idziemy, sprawi, że wszystkie szlachetne książki, biblioteki, fakultety pójdą trochę na bok, a Pismo Święte wkroczy, to nic dziwnego, skoro to jest zaświeci. Taka elektrownia popłynie z Ducha Świętego, z tajemnicy niepokalanego poczęcia, bo niepokalane poczęcie to jest Duch Święty, tej, która ma moc począć, ma dar Bożego macierzyństwa w Maryi. Skoro zadziała taka elektrownia, która da nie tylko, jak pierwsza część mówiła, prawdę światu i Kościołowi, ale da epokę tysiąclecia, epokę ogromnego triumfu Trójcy Świętej Boga w rodzinie ludzkiej. Skoro taka elektrownia ma zadziałać, to nie dziwcie się, nie wystarczy zbudować elektrownię o dużej mocy, żeby całą Polskę obsłużyła, ale trzeba zbudować linie przesyłowe wysokiego napięcia po całej Polsce, linie przesyłowe wysokiego napięcia, no a później do poszczególnych domów jeszcze wprowadzić sieć elektryczną, jeszcze odpowiednie żarówki, tak, motory kupić, i to wszystko czeka, kiedy popłynie prąd. Otóż ja bym tych wykresów wam nie robił, gdyby nie ta obietnica, że popłynie prąd z Pisma Świętego. Te wykresy to są linie przesyłowe wysokiego napięcia. I wy się tym w ogóle nie przejmujcie. Niech to leży spokojnie na półkach. To, że nie rozumiecie, chciałem powiedzieć dzięki Bogu, że nie rozumiecie, wy się tym nie interesujecie, ja po narysowaniu też za bardzo się tym nie interesuję, ale przyjdzie moment ale przyjdzie moment, kiedy te linie wysokiego napięcia przez słowa Duch Święty uruchomi i wtedy chciałem powiedzieć, szczęka wam opadnie, bo moja szczęka już będzie leżała tam gdzieś na dole. Dlatego przepraszam was, że jeszcze raz wam wręczyłem taką mapę biblijnego czytania, rozumienia Ewangelii Łukasza, tak zwanej wielkiej skrutacji. Nie przyjmujcie się tym, że ja dzisiaj pewnych punktów miejsc dotknę, a reszta zostanie tajemnicą. Niech was o to głowa nie boli, nie rozumiem, dlaczego on już zrobił ostatnie spotkanie, skoro my tego nie rozumiemy. Spokojnie, przed nami wieczność, przed nami wieczność. To tak popatrzcie na to, na ten wykres, który macie, a wszyscy będą mieli na internecie. Ja musiałem to robić, żeby pokazać, że Pismo Święte to nie jest stuk siana dla Bożych bydląt, niemowląt, tylko że to jest coś niezwykłego i że to jest, że również katecheza jest w kompozycji. Dobrze, to jest jeden punkt, który miałem powiedzieć na początku. Nie przesyłowe, a niech leżą na półce. Ewangelia Łukasza. Jedyny poganin, który napisał Ewangelię, Łukasz. Jego imię pochodzi z łaciny lux, lucis, światło. To jest Ewangelia Ducha Świętego, o napełnieniu Duchem Świętym. Jest to niezbędne, bo jeżeli nie będziemy napełnieni Duchem Świętym, to będziemy poganami według Pisma Świętego, jeżeli nie damy się napełnić Duchem Świętym. Gdy chodzi o pogan, to jest sporo pojęcie słowo pogan, poganin, to jest sporo nieporozumień. Według Pisma Świętego istnieje podwójny typ pogaństwa. Poganie zewnętrzni w czasach żydowskich. To byli Rzymianie, Grecy, poganie goje. I my też w Kościele dzisiaj mamy pojęcie pogan. Poganin, no to są poganie, tamte kraje to są kraje pogańskie, a to są kraje chrześcijańskie. I Duch Święty stawia weto naszemu myśleniu. To są poganie tam poza Kościołem. Tylko na przykładzie, w Ewangelii Łukasza, na przykładzie narodu wybranego, żydowskiego, wierzącego w Boga Jahwe, mówi, że istnieje jeszcze gorszy typ pogaństwa, najgorszy, wyjątkowo odporny na nawrócenie. To jest pogaństwo wewnętrzne. Poganie zewnętrzni, pokazuje to Chrystus w Ewangelii Łukasza, później w Dziejach Apostolskich i cała historia Kościoła, poganie zewnętrzni byli bardzo podatni na nawrócenie. Z entuzjazmem. Ale poganie wewnętrzni, pogaństwo wewnętrzne, poczynając od Sanhedrynu, to ten z Nazaretu, to jest Bóg, który stał się człowiekiem. Bóg, który dał się ukrzyżować. To nie. Na to nigdy się nie zgodzimy. Pogaństwo wewnętrzne, wyjątkowo odporne. I teraz przeczytam wam, jak gdyby występ programowy Jezusa Chrystusa, już jako Ewangelię, żeby pokazać, że Ewangelia Łukasza została tak pomyślana, żeby pokazać najgorszy typ pogaństwa, poczynając od początku misji Jezusa Chrystusa po jego chrzcie w Jordanie, kuszenie na pustyni, poczynając od Nazaretu, że najgorszy typ pogaństwa był w narodzie wybranym. I że spryt szatana polega na tym, że wyhodował w narodzie wybranym, który był przygotowany na odbiór miłości Ojca do każdego człowieka, taki typ, że pluli poganom pod nogami, jeżeli się nie bali tych pogan, gardzili nimi, No i 3 razy dziennie Izraelita mówił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem, nie urodziłem się gojem. A Bóg zatykał uszy. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Po pobycie na pustyni, po chrzcie w rzece Jordan, trzeba odwrócić to. Po chrzcie w rzece Jordan, po pobycie na pustyni, Jezus w mocy ducha powrócił do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczył ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień sabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom prosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze w nim były utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Wszyscy przeświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest on syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Zaprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskim. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta, wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Nie do przyjęcia było dla Izraelity, żeby Bóg Jahwe mógł tak samo kochać gojów, jak i ich. Że w sercu Boga są na tym samym poziomie. Że nie mają pozycji wyjątkowej, uprzywilejowanej. I już tutaj na początku swojej publicznej działalności Jezus odsłania prawdziwych pogan, najgorszy typ pogaństwa. I tak będzie przez 3 lata, aż w końcu Jezus będzie strącony w tęce śmierci, żeby powiedzieć: nie tyle walczę z wami, co o was, z duchem ciemności, z tym, który podłożył pod pojęcie Boga fałszywy obraz, chory obraz, a ja prawdziwy obraz Boga dam wam w tęcy zmartwychwstania. Przeniknę tajemnicę mojej i waszej śmierci wewnętrznej dobrą nowiną o miłości Ojca. Przyjmijcie Jego ducha. I odtąd cała wasza religijność niech będzie cała wasza modlitwa, postawa wiary postawą gleby dla ziarna. Gleby, żeby to ziarno was posiadło, strawiło. Czyli odkryliśmy już 2 typy pogaństwa. Rzecz w tym, że Apokalipsa nam powie, że po dziś dzień w Kościele, może w naszym życiu, żyją 2 typy pogaństwa. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Wielki Piątek całujemy krzyż, a w życiu postępujemy, myślimy, mówimy, reagujemy zupełnie niezgodnie z duchem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I to jest nasze nieuświadomione pogaństwo, które nam uświadamia Apokalipsa, poczynając od rozdziału Apokalipsa, rozdział 11, od wiersza 19, bo tam się zaczyna, tam się pojawia Arka. Arka w Piśmie Świętym to jest Maryja. To jest Maryja. W Arce były 2 tablice dekalogu. Jak Maryja powiedziała: Fiat, niech się stanie, to w niej Bóg stał się człowiekiem, w jej łonie. Odtąd ona jest arką i ta arka Nowego zapowiada proroczo, jaką misję będzie przez całe stulecia pełnić Maryja. Że mamy się w jej Bożym macierzyństwie chować jak w arce pośród potopu tego świata nieporozumienia itd. Dalej, Apokalipsa powie nam, Apokalipsa w rozdziale 13 powie nam o tym, że jeżeli nie mamy, jeżeli istnieje wewnętrzne pogaństwo w Kościele, a my tego pogaństwa nie widzimy, to skutek będzie taki, że od czasu do czasu w rodzinie ludzkiej, w krajach niby chrześcijańskich, pojawi się bestia. To znaczy państwo wrogie religii chrześcijaństwu. I to było w Meksyku, to było we Francji, to było w naszym ukochanym Związku Radzieckim. Bestia. Ale jeżeli chrześcijanie nie żyją miłością z krzyża, to są fałszywym prorokiem, są tak zwaną drugą bestią. I o tym mówi Apokalipsa, rozdział 13, od wiersza 11. Druga bestia. Kościół, który bardziej służył doczesności niż temu życiu, które przyniósł Jezus Chrystus od Ojca, by nas zaprosić do prawdziwej ojczyzny. Tą prawdziwą ojczyzną jest Ojciec. Dziecko, takie stworzonko ludzkie, ma przygotowane miejsce w Ojcu, w Bogu, na wieki. Żeby to się działo, żeby człowiek swoje wnętrze otwierał na miłość Ojca, Bóg dopuszczał, że w historii zbawienia były budowane świątynie. Przeczytajmy z pierwszej księgi Kronik, taki moment o budowaniu świątyni. Co w związku z tym ważnego muszę wam powiedzieć?
Czytanie z pierwszej księgi Kronik, rozdział 17, wiersze od 1 do 14. Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w pałacu cedrowej, arka zaś przymierza pańskiego pod zasłonami namiotu. Natan powiedział do Dawida: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz w tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przychodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. To mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już, i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć, jak dawniej. Od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki.
W tym wydarzeniu z Nazaretu, czytając go, chciałem powiedzieć, że Izraelici z Mesjasza, a wcześniej jeszcze z Boga Jahwe, z Boga prawdziwego, uczynili naszego Boga. To jest nasz Bóg. Nasz. Warabam poganie. Nasz. I Ty, Jezu, nam nie mieszaj tutaj nic. Jest nasz narodowy, nasze ambicje narodowe spełni w rodzinie, nasze narodowe. Dlatego ja się tak boję miłości ojczyzny. Ja, który na Syberii przez 6 lat umierałem z tęsknoty za Polską i na kolanach bym w Syberii szedł. I mówiłem sobie, gdybym doszedł i powiedzieli mi, to już jest Polska, mógłbym się położyć jako dzieciak i szczęśliwy bym umierał. To ja teraz muszę walczyć z miłością ojczyzny. Tylko ci, którzy są święci, mają miłość ojczyzny, a resztę są nacjonaliści. Nacjonaliści. Ile ja się nabojowałem na obozach biblijnych, na szkołach biblijnych w związku z tym tematem. Gdyby patrioci polscy, którzy chlubią się miłością, żyli w stanie łaski uświęcającej, nawoływali ludzi do obecniania swoim życiem Boga, to tak. A wszystko inne jest nieporozumieniem, każda miłość ojczyzny. W tym przypomnianym fragmencie pierwszej księdze Kronik przesłanie jest takie. Ludzie 3 razy budowali dla Boga Jahwe, Boga prawdziwego, świątynię, żeby Go uczcić. Tylko, że z tej świątyni nie wszedł w ludzkie wnętrza Bóg. Wysilił się Salomon, syn Dawida. Kapała od złota. I niestety musieli przyjść Babilończycy, żeby to unicestwić. Bo z tej świątyni nie przyszedł Bóg, tylko zły duch. Budowali po powrocie z niewoli babilońskiej. Zbudowano świątynię. Nechemiasz budował. Z tej świątyni nie przyszedł do wnętrz ludzkich Bóg. Przyszedł później Herod Wielki, który najpierw nie chciał dopuścić Boga do historii jako Mesjasza. Jednak arcydzieło architektury zbudował. W tej świątyni nie przyszedł Bóg do ludzkich wnętrz. Dlatego też jest dana Ewangelia Łukasza, która mówi, człowiek nie jest w stanie dla Boga zbudować świątyni nawet ze swego wnętrza. Była specjalna jedna osoba w tej rodzinie ludzkiej wybrana, Maryja, specjalnie przygotowana, dzięki której to Bóg, Ojciec, poprzez Marię i Jezusa zaczął budować sobie świątynię z ludzkich wnętrz. Ale świątynia jest jedna według Apokalipsy, wnętrze człowieka. Wszystkie inne trudy ze świątyniami, nawet gdyby były arcydziełami, na nic się zdarzy. I nie chcę tu więcej mówić, bo przyjdzie czas, kiedy będziemy komentować dokładnie Apokalipsę. I nie ja, ale teksty święte będą mówiły. Dlatego jestem ja, który bardzo kocham piękne kościoły. Piękne kościoły. Z drugiej strony jednocześnie Pismo Święte mnie powala. Powala mnie. Jak widzę, jak czas, siły, wszystkie możliwości są zabrane przez materię. W historii zbawienia nie zdarzyło się, żeby człowiek był w stanie Bogu zbudować świątynię. To Bóg już objawił Dawidowi. To ja posłużę się Twoim potomstwem. Będzie to nowy Dawid. Najpierw nowa Ewa, Maria. I dzięki nim zacznę z wnętrz ludzkich budować świątynię. Epoka, całą epokę Ducha Świętego będzie to, że będą świątynie tylko, chciałem powiedzieć, z wnętrz ludzkich. Tu będzie Bóg. Nie będziemy jeździć po całym świecie i podziwiać, a tutaj taka ręka, a tutaj taka ręka. W tym zestawie macie pod tym tekstem o tym, że to Bóg zbuduje świątynię z wnętrz ludzkich. Świątynię, za którą on tęskni. On tęskni. Bóg Ojciec tęskni, żeby być dziecku. Bo widzi, jak to dziecko cierpi, jak wszystko, jak na patelni. Wszystkie myśli, pragnienia smażą się. A diabeł tylko dolewa oliwy. Dlatego wcześniej macie tam podane rozdziału 2, rozdział 2 od wiersza 21. Jest mowa o tym, że przed zwiastowaniem Maryja była niepokalanie poczęta bez grzechu pierworodnego. Ale od momentu zwiastowania, kiedy na plany Boże, opisane w Piśmie Świętym, powiedziała: niech się stanie według Twoja wola w moim życiu. Odejdzie się do dyspozycji Fiat. Od tego momentu zaistniała pierwsza świątynia miła Bogu. A ona stała się nową Ewą, zdolną nas rodzić. Według Ducha nas razem z swoim Synem Jezusem Chrystusem z naszych wnętrz i umysłów rodzić świątynię miłą Bogu Ojcu. Trzeba rozróżniać niepokonanie poczęta od niepokonane poczęcie. Niepokonane poczęcie to już jest Trójca Święta w Maryi dla nas. To już jest Duch Święty, płodna miłość Ojca porównana w Apokalipsie w rozdziale 12 do Słońca. Słońce przecież jest źródłem płodności świata roślin, zwierząt. Dzięki temu i my żyjemy. Księga u dołu napisana Judyta ilustruje nam, co się stało w momencie Fiat. Niech się stanie. Czytajcie Księgę Judyty. W tym momencie szatan poczuł, że po łbie dostał mieczem. Słowo Bożego. A był pijany. Ja triumfuję. Ludzie ci świątynie budują tego. Ja w ich wnętrzach. Judyta, dobrze. To teraz popatrzmy. Po lewej ręce mamy Księgę Tobiasza. Tu trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Że młody Tobiasz idzie dwie rzeczy spełnić. 10 talentów srebra odebrać. No i później jeszcze mu archanioł Rafał zaproponował, żeby poślubił Sarę. I wrócił do ojca z tak zwaną z rybią żółcią. Karmiono go żółcią, chciało go napoić żółcią na krzyżu. Najpierw tą żółcią, czyli tą miłością z krzyża, uwalnia Izrael i nas, ludzkość, z tych 7 demonów, wraca do ojca i tą samą żółcią przywraca wzrok swemu ojcu, który zaniewidział do momentu, kiedy kał padł mu w oko, kiedy odpoczywał po obiedzie. Przesłanie jest takie, że szatan tak się załatwił w świątyni jerozolimskiej, tak się załatwił, że Bóg Ojciec już nie mógł patrzeć na to. Kiedy Jezus Chrystus, miłość Ojca, przyszła do Izraela, szatan tak się załatwił, że Bóg Ojciec nie mógł już patrzeć, że nie widział. Dosadne określenia, prawda? Dosadne, ale nic na to nie poradzę. To jest to wszystko ze Słowa. Otóż Apokalipsa pokaże nam wszystkie rzeczy, które sprawiają, że Bóg Ojciec już nie może patrzeć. Tyle szatan tam swego wajna. Może umieścić w społeczności, w narodzie, może umieścić we wnętrzu poszczególnego człowieka, że Bóg Ojciec już nie jest w stanie patrzeć. To jest jeden moment. Drugi moment. Za Rafałem, który prowadzi młodego Tobiasza, młody Tobiasz to Jezus Chrystus, i w Ewangelii Łukasza znamienna rzecz, stary jest w drodze do Jerozolimy. Za Rafałem kryje się Duch Święty, bo to jest archanioł Ducha Świętego, wiecie, prawda? Czyli przez to chcę, a ponieważ Duch Święty już od momentu Fiat zamieszkał w niepokonanym poczęciu, jest, stworzył niepokonane poczęcie, tu jest powiedziane, że Jezus całe swoje 3 lata szedł, idąc z Duchem Świętym jako człowiek, szedł z Maryją, że jest współodkupicielką. Współodkupicielką. I co jeszcze tutaj powiedzieć, bo czas nas nagli. Prawej strony o Esterze. Oczywiście pierwsza księga machabejska. Wtedy, kiedy wróg był z zewnątrz, to powstała święta reszta i pokonała Antiocha Epifanesa IV, ratując wiarę w Boga prawdziwego. Kiedy wróg był z zewnątrz, ale kiedy przyszedł Jezus, odsłonił się wróg wewnętrzny, pogaństwo wewnętrzne i Izrael stał się antychrystem. Jeżeli nie przyjmujemy, nie żyjemy miłością z krzyża, to my jesteśmy antychrystem, a nie ciałem mistycznym Chrystem. Straszne rzeczy tu wychodzą. Ludzie kochani, ale to jest matematyka biblijna. Nie sądźcie, że to jest fantazja. I dzięki Bogu, że ja nie mogę tego dokładnie wszystkiego omawiać, bo mnie już włosy się nie jeżą na głowie, ale wam mogą, mogłyby się jeszcze zjeżdżać. Dobrze, Estera. Napisałem wam tutaj Niepokalana w kościele. Księga Estery mówi o tym, że poczynając od reakcji Sanhedrynu, szczególnie momentu decyzji likwidacji Jezusa Chrystusa, kiedy dał znak najpotężniejszy, że jest Panem Śmierci, wyprowadzając z grobu Łazarza, wtedy oni albo powiedzą: przepraszam, to my Cię przyjmujemy, ponieważ jednak chcieli pełnić swoją misję dalej. Od tego momentu oni są oczywiście antychrystem i ta postawa wroga w świecie Żydów to jest postawa pogan. W księdze Estery poganie chcą zniszczyć Żydów. Pamiętacie? Poganie chcą zniszczyć Żydów. A tymczasem trzeba rozumieć, tymi Żydami to są chrześcijanie. To są prawdziwi Żydzi. Chwała Boga. A Żydzi są poganami. Tak to jest przewrotnie pomyślane. I na końcu puenta, jak się te wszystkie księgi zderzy razem. Puenta jest jedna. Szatan zwyciężył w niewieście. Bóg chciał, żeby szatan był pokonany w niewieście. I Bóg chciał, żeby nowe życie, nowe narodzenie dla nieba przyszło przez niewiastę. Obowiązuje nas, poczynając od Nazaretu, zwiastowania przymierze z nową Ewą, z nową niewiastą, i ona jest naszą matką według Ducha. To znaczy ona z Duchem Świętym w nas nieustannie rodzi podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Także w niebie będziemy bardzo podobni do Jezusa. Chodzi o to, żeby jeszcze tu na ziemi, w naszym myśleniu, działaniu, byśmy byli bardzo podobni do Jezusa. Czego sobie i wam życzę. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.